Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie, przy mikrofonie Jan Kochanowicz. To znaczy, że rozpoczynamy audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Matuszka Kiczko i Kuba Kochanowicz, który próbuje usiąść, na razie się przemieszcza. Dzisiaj mamy taką wyjątkową audycję, ponieważ jesteśmy w trakcie tygodnia profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Do studia zaprosiliśmy panią doktor Dorotę Dziemiańczyk-Pakiełę z oddziału laryngologii Szpitala Wojewódzkiego Śniadecki w Białymstoku. Pani doktor jest chirurgiem szczękowym. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Tydzień profilaktyki nowotworów to akcja taka skoordynowana, któryś rok, już nie pamiętam nawet, który.
To już siódme wydanie Europejskiego Tygodnia, także już po raz siódmy rok z rzędu spotykamy się w tej sprawie.
My też tutaj w radiu spotykaliśmy pana profesora Rogowskiego z Kliniki Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, z panią profesor Ewą Sierko z Kliniki Onkologii Białostockiego Centrum Onkologii. Dlaczego o tych nowotworach trzeba rokrocznie przypominać?
Co roku właśnie wszystkie największe szpitale białostockie, czyli Białostockie Centrum Onkologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Szpital Wojewódzki biorą udział w tej akcji, która ma przede wszystkim na celu uświadomić pacjentom potencjalnym, ale przede wszystkim wszystkim ludziom to, że takie nowotwory jak nowotwory głowy i szyi istnieją, uświadomić, jakie są czynniki ryzyka i przypomnieć też o tym, że co prawda jest to truizm, ale że te nowotwory, tak jak każde nowotwory, im szybciej się je zdiagnozuje, im szybciej są wykryte, tym leczenie jest przede wszystkim możliwe i jest łatwiejsze. I dlatego właśnie, że obserwujemy wzrost liczby tych nowotworów, szczególnie w obrębie jamy ustnej, języka, warg, dlatego też co roku przypominamy o tym. Następną taką przyczyną tego, że mówimy i przez cały ten tydzień będziemy o tym mówić i przypominać, jest to, że w Polsce wśród zdiagnozowanych nowotworów około 12 tysięcy tych nowotworów jest diagnozowanych rocznie. Niestety, ale 50% pacjentów umiera. To świadczy o tym, że cały czas ta świadomość jest niska, pacjenci się zgłaszają późno. W związku z tym te efekty leczenia, mimo zastosowania wszystkich najnowszych metod i metod chirurgicznych i radioterapii, czasami też chemioterapii, niestety, ale wyleczalność jest cały czas niska. Stąd właśnie, że obserwujemy ten trend, to chcemy o tym mówić i powtarzamy co roku przez cały ten tydzień, ale nie tylko, bo staramy się uświadamiać nie tylko pacjentów, ale i też mówić do lekarzy rodzinnych, docierać do lekarzy rodzinnych, do lekarzy stomatologów, ale przede wszystkim do pacjentów, potencjalnych pacjentów.
Co kryje się pod definicją, jaka jest definicja nowotworów głowy i szyi? Jaki to rodzaj nowotworów? Czy można to jakoś grupować, rodzaje lokalizacyjnie? Co mamy na myśli, mówiąc nowotwory głowy i szyi?
Mówiąc i taką grupę tworząc nowotwory głowy i szyi, mamy na myśli przede wszystkim nowotwory wargi, nowotwory wszystkie zlokalizowane w jamie ustnej, czyli w obrębie języka, w obrębie podniebienia, w obrębie policzków. Są to również nowotwory obejmujące migdałki, gardło, krtań, a także lokalizujące się w obrębie nosa, zatok przynosowych, tarczycy, a także w obrębie skóry twarzy i szyi. Czyli tak naprawdę wyłączone są nowotwory mózgowia, a poza tym wszystkie nowotwory, które są, znajdują się w obrębie szyi i głowy, w tej grupie się znajdują. My się skupiamy głównie na tych nowotworach w obrębie jamy ustnej, krtani, gardła, migdałków, ślinianki. Jeszcze o tym nie powiedziałam, bo tutaj również te guzy w tej grupie się znajdują. My się skupiamy głównie na tych, głównie tytoniozależnych, bo to są nowotwory tytoniozależne, te, które wymieniłam.
Tydzień to profilaktyki, informacji. Zanim o nowotworach może, Co powinno nas zaniepokoić? Kiedy idziemy do specjalisty, jakie objawy, jakie symptomy powinny nas skierować po poradę?
My hasłem tego tygodnia co roku jest takie hasło: jeden objaw przez 2-3 tygodnie powinien spowodować, iż pacjent trafia do specjalisty, czyli albo do stomatologa, albo do laryngologa, czy do lekarza rodzinnego. Jakie objawy mam na myśli? Są to przede wszystkim jakiekolwiek owrzodzenia, rany pojawiające się w obrębie jamy ustnej. One zazwyczaj powodują dolegliwości bólowe, pieczenie, czasami podkrwawianie. Jeśli po 2-3 tygodniach, kiedy pacjent obserwuje takie zmiany, próbuje je leczyć w jakiś sposób łkankami, maściami takimi powszechnie dostępnymi, jeśli po 2-3 tygodniach nie ustępuje taka zmiana, powinien zgłosić się właśnie do stomatologa, laryngologa czy też lekarza rodzinnego. Oczywiście takim niepokojącym objawem, mogącym świadczyć również o zmianach w obrębie krtani, jest chrypka. Ale i również...
Przerwę na chwilę. Wróćmy do tych różnych takich skaleczeń. Takie normalne skaleczenie języka, każdemu się zdarzyło przegryźć język, czy przegryźć wargę, czy policzek, no różne rzeczy tam się, czy skaleczyć się w trakcie różnych tam, powiedzmy, jedzenia gdzieś czymś ostrym. Te rany raczej bardzo szybko się goją, także takim czynnikiem determinującym jest czas. Musimy zapamiętać, że to jest czas, że to się coś nam długo nie goi.
Nie goi się albo na chwilę się wygoi, przez kilka dni jest lepiej, później znowu ta historia wraca. Także takie nawracające zmiany, jeśli jeszcze dodatkowo w jamie ustnej są jakieś wypełnienia drażniące, ostre, korzenie zębów, czasami różne uzupełnienia ruchome, bo to jest też czynnik ryzyka. Czyli właśnie nieprawidłowa higiena jamy ustnej, a także nieprawidłowo dopasowane, czy jakieś stare uzupełnienia protetyczne, różne rzeczy widujemy, to również może powodować, iż te urazy mechaniczne mogą być częstsze. Jeśli jeszcze dodatkowo pacjent pali, to może być to kofaktorem tego wystąpienia nowotworu, czyli może jakby powodować nasilenie i umożliwienie działania tytoniu na tą uszkodzoną śluzówkę. Jeśli mamy owrzodzenie, jakąś ranę przewlekłą w jamie ustnej i jeszcze mamy pacjenta, który pali tytoń, no to penetrowanie tytoniu jest ułatwione. Także higiena jamy ustnej, o tym też, to też podkreślamy w tej naszej kampanii, higiena jamy ustnej, brak takich czynników drażniących jest bardzo ważny w profilaktyce przede wszystkim tych nowotworów.
Pani doktor powiedziała o chrypce. Poszliśmy na imprezę, każdy śpiewać może, trochę gorzej, trochę lepiej. Pośpiewaliśmy, mamy chrypkę. Powód do niepokoju?
I tu znowu to kryterium czasu się pojawia. Jeśli ta chrypka utrzymuje się około 2-3 tygodni, a jeszcze jesteśmy palaczami na przykład, to jest czynnik ryzyka 100%. Jeśli nic nam nie pomaga, klasyczne pukanie, prawda, czy jakieś leki przeciwbólowe czasami również można przyjąć w tym wypadku. Jeśli to nic nie zmienia, no to już powinno nas zaniepokoić.
Taka przedłużająca się
już trochę od imprezy czasu minęło, a dalej ta chrypka się utrzymuje. Rodzina zauważa, nie tylko my, ale i rodzina zauważa, że zmienił się głos, to już trzeba się koniecznie pojawić u lekarza rodzinnego.
Taki niski baryton nie zawsze jest przyjemny?
No nie zawsze.
Jakieś inne jeszcze objawy, które nas niepokoją?
Oczywiście takim objawem jest również, chociaż jest to objaw generalnie późny, ale pojawienie się krwawienia, czy przy czyszczeniu nosa na przykład, to może świadczyć o jakichś zmianach nowotworowych w obrębie zatok, albo krwawienie z jamy ustnej. Czasami może być oczywiście przyczyną jakichś chorób przyzębia, paradontozy, prawda, ale również może krwawienie towarzyszyć rozpadowi guza, rozpadowi nowotworu. Innym takim objawem, dość charakterystycznym, szczególnie przy takich nowotworach, które się lokalizują w tylnych częściach, gdzieś tam w okolicy korzenia języka, gardła, to są objawy bólu promieniującego do ucha. To jest dość taki objaw specyficzny i często pacjenci szukają najpierw pomocy i u laryngologa, często jakby uwaga jest skupiana na tym, że boli ucho, że może to jest jakieś schorzenie ucha, a bardzo często jest to objaw właśnie toczącego się procesu w obrębie gardła. No wynika to oczywiście z anatomii, tak?
Ale specyfika badania laryngologicznego w takiej sytuacji myślę, że pozwala na zlokalizowanie przyczyny, bo laryngolodzy nie koncentrują się tylko na oglądaniu tego, co boli, czyli ucha,
dokładnie,
ale
tak,
też zajrzą nam do nosa, do gardla, do krtani.
Tak.
I także ważne, żebyśmy
to badanie laryngologiczne, tak.
Badanie laryngologiczne przeszli.
Tu jeszcze taki objaw, jak możemy powiedzieć o takim objawie jak guz szyi. Czasami jest to pierwszy objaw nowotworu toczącego się w jamie ustnej, bądź w obrębie migdałków szczególnie, kiedy nawet nie mamy objawów powiększenia się migdałka, pojawia się przerzutowy węzeł chłonny w obrębie szyi, bądź też w obrębie twarzy, prawda, bocznej części twarzy, pojawienie się obrzęku i takiego wygórowania może świadczyć o guzie ślinianki przyusznej również. Także to są takie objawy, na które my zwracamy uwagę.
Czyli jeśli dostrzeżemy, wymacamy w trakcie golenia albo w trakcie... chcemy się po szyi podrapać.
Albo obejrzeć się w lustrze.
Albo obejrzeć się
jakąś
w lustrze.
Jakąś asymetrię dojrzymy, czyli coś nam nie pasuje, coś się pojawiło, czego nie było wcześniej. Gdzieś jakaś nierówność w obrębie szyi. Zazwyczaj, jeśli jest związana z nowotworem, nie będą towarzyszyły temu dolegliwości bólowe, czyli no, ten ból niestety pojawia się dość późno w tych procesach, stąd też no, pacjenci też tak późno się zgłaszają, bo wiadomo, że ból, jeśli się pojawi ból, jeśli się pojawi problem już z mową, czyli mowa się robi bełkotliwa, no to już są sytuacje, kiedy są to zazwyczaj zaawansowania dosyć duże i to jest już późny okres, w którym dołączają się te dodatkowe objawy, czyli tak jak właśnie zaburzenia mowy, zaburzenia przełykania, no to już nie są takie pierwsze objawy, tylko raczej już zaawansowanych procesów.
Gdzie pacjent, który stwierdza u siebie wspomniane objawy, chrypkę trwającą dłużej, niegujące się rany, zmiana głosu, zmiana na szyi, jakieś zgrubienie, zmiana guzowa, gdzie powinien się zgłosić? Teraz w tygodniu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, ale też poza tym tygodniem.
W tym tygodniu proponujemy pacjentom piątek w poradni chirurgii szczękowo-twarzowej i laryngologii Szpitala Wojewódzkiego. Badamy pacjentów między 12 a 13.30. Na stronie Szpitala Wojewódzkiego, głównej stronie, jest informacja, pod jaki numer trzeba dzwonić, żeby się rejestrować na te badania.
I tam www.śniadecja.pl.
Tak, tak. Tam pacjenci będą badani przez laryngologów i chirurgów szczękowych i generalnie jeśli pacjent któryś z tych objawów zauważy, czyli jeśli zauważy u siebie chrypkę, bądź bardziej usłyszy tę chrypkę, czy on, czy rodzina, czy zmianę głosu, powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego, później do laryngologa, ponieważ do laryngologa jest wymagane skierowanie, więc najpierw powinien to być lekarz rodzinny. Jeśli to są jakieś zmiany w jamie ustnej, w zasięgu powiedzmy sobie wzroku, to lekarzem pierwszego kontaktu powinien być stomatolog, który jest w stanie również zweryfikować, czy jest to jakaś niewielka historia, która nie powinna nas niepokoić, właśnie związana z jakimś przygryzieniem, czy rzeczywiście to jest coś, co już powinno skłonić nas do tego, żeby działać, czyli pobrać wycinek. Oczywiście jeszcze innym miejscem jest Centrum Onkologii, czyli poradnia onkologiczna, gdzie pacjenci są przyjmowani również bez skierowania. W przypadku podejrzenia i w przypadku niepokoju takiego onkologicznego, tak?
Natomiast poza tym tygodniem to do poradni w każdej miejscu w województwie, do poradni laryngologicznej, poradni chirurgii szczękowej, do poradni onkologicznych możemy się z naszymi niepokojami zgłaszać. Oczywiście odpowiednio wcześniej odwiedzając lekarza rodzinnego i uzyskując skierowanie do specjalisty.
Natomiast jeśli lekarz rodzinny ma duże wątpliwości albo pewność co do rozpoznania i pacjent będzie skierowany bezpośrednio na oddział, to poza poradnią może być przyjęty i rozpoczęta może być diagnostyka. Także to naprawdę jest proces szybki w tej chwili i jeśli jakikolwiek jest podejrzenie nowotworu, to pacjent szybko w ten tryb diagnostyki i leczenia wpada, bo oczywiście i diagnostyka, i leczenie się odbywają się w ramach karty DILO, czyli karty diagnostyki leczenia onkologicznego, to tak naprawdę od momentu rozpoznania do zabiegu jesteśmy w stanie się w 3-4 tygodniach maksymalnie zmieścić z zaplanowaniem zabiegu i z całą diagnostyką pacjenta.
To też jest ważne, przypominamy dla naszych słuchaczy, aby przypominali dla swoich lekarzy rodzinnych, aby korzystać z diagnostyki leczenia onkologicznego, z tak zwanej tej karty DILO, bo to zdecydowanie przyspiesza cały proces diagnostyczny, no i później terapeutyczny. Także to jest dla naszego dobra. Pominamy się o to. Pacjent przychodzi na taką wizytę do specjalisty w ramach, powiedzmy, no tutaj tygodnia profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Co tam go może spotkać? Bo to zawsze taki jest lęk. Pójdę, co oni tam będą mi robić? Pani doktor.
Tutaj nie ma się czego bać, ponieważ to jest klasyczne badanie, badanie takie palpacyjne, czyli dotykamy, dokładnie badamy szyję, dokładnie badamy jamę ustną, oglądamy, badamy właśnie przy użyciu dotyku, bo to jest najbardziej taki specyficzny objaw, zmiana twardości tkanek w obrębie jamy ustnej może nas naprowadzić na to, że coś się dzieje nowotworowego w obrębie jamy ustnej i badanie laryngologiczne, czyli klasyczne badanie w lusterku, jeśli będziemy widzieli jakieś podejrzane zmiany, no to wtedy będziemy rozszerzać dalej. Możemy wykonać fibroskopię, możemy pobrać wycinek.
Fibroskopia, to brzmi tak, co to jest?
Fibroskopia to jest badanie przy użyciu kamery, gdzie kamera jest prowadzana po znieczuleniu miejscowym przez nos. Nie jest to badanie przykre, nie jest to badanie jakieś, którego się trzeba obawiać, a przy pomocy właśnie fibroskopu możemy sobie uwidocznić dokładnie krtań, nagłośnie, język jakby oglądać możemy od tyłu, czyli te zmiany, których możemy nie zauważyć, nie widzieć, albo niedokładnie widzieć, czy podejrzewać, że są w badaniu klinicznym, to możemy sobie właśnie fibroskopowo potwierdzić, także to jest badanie, którego się nie należy bać na pewno i spotkania z nami również.
To spotkanie długo trwa? Jakie ocena taka, badanie?
Samo badanie jest krótkie, trwa około kilku minut. Oczywiście ono zawsze jest poprzedzone rozmową z pacjentem, czyli wywiadem, bo tak naprawdę to pacjent wie, jakie ma dolegliwości, co go sprowadza, czyli najpierw to zazwyczaj jest, nie zazwyczaj, zawsze, najpierw to jest rozmowa z pacjentem, a samo badanie naprawdę jest krótkie, przyjemne i po kilku minutach już wiemy, czy to jest coś, czym się mamy niepokoić albo nie. Jeśli to jest coś, co nas niepokoi, to również od razu proponujemy tą diagnostykę i to się odbywa. Odbywa to się szybko.
Bardziej specjalistyczną diagnostykę. Tak. Ta diagnostyka, to co będzie obejmować?
Jeśli mamy podejrzenie, że zmiana może mieć charakter nowotworowy, to obejmuje przede wszystkim pobranie wycinka. Zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym to się udaje. Chyba że zmiana dotyczy krtani, to wówczas odbywa się to w trybie szpitalnym. Wykonanie tomografii komputerowej klasycznie, również twarzoczaszki, szyi, gdziekolwiek mamy podejrzenie. Czasami to jest rezonans magnetyczny, czasami to jest ultrasonografia węzłów chłonnych, czy układu chłonnego, czy ślinianki. Czasami to jest biopsja cienkoigłowa. To wszystko zależy, ale to są wszystko...
Już każdy pacjent tak. ma zaplanowany, indywidualny, tak. tylko i wyłącznie dla niego proces diagnostyczny. Tak. I efektem tego procesu diagnostycznego jest pobranie wycinka, jeśli mamy guz, i wtedy czekamy
postawienie,
na badanie histopatologiczne i ono determinuje dalsze...
Sposób postępowania, tak.
Czy operacja szersza, czy...
Czy w ogóle operacja, bo niektóre te nowotwory możemy leczyć tylko przy użyciu radioterapii, radiochemioterapii, bądź też chirurgii. Tu każdy pacjent indywidualnie, my spotykamy się na tak zwanych konsyliach, czyli spotkaniach, gdzie jest lekarz onkolog, radioterapeuta, onkolog kliniczny, czyli lekarz, który zajmuje się chemioterapią, chirurg, czasami też jest rehabilitant, psycholog i na takim zespole oceniamy całą dostępną diagnostykę, oceniamy pacjenta i planujemy indywidualnie leczenie dla każdego pacjenta. Taką metodą najczęściej stosowaną i takim najczęściej stosowanym schematem to jest chirurgia i radioterapia.
Czyli połączenie takie.
Połączenie tych metod.
Pani doktor, czy mamy w swoim życiu, w swoim postępowaniu, co pozwoli nam ograniczyć ryzyko wystąpienia nowotworów głowy i szyi? Powiedzieliśmy, że na pewno palenie to jest takim głównym, podstawowym czynnikiem ryzyka, który zwiększa ryzyko choroby nowotworowej.
To bezsprzecznie wiemy, że papierosy, tytoń, żucie tytoniu też, bo teraz też coraz bardziej popularne jest wśród młodzieży żucie tytoniu, nie tylko palenie i e-papierosy również.
No właśnie chciałem o to zapytać.
Że wiemy już bezsprzecznie, że to zwiększa częstość nowotworów. Jeśli chodzi o papierosy, to pojawiają się doniesienia a propos tego, iż przede wszystkim sama nikotyna może nie jest na tyle szkodliwa, natomiast te wszystkie dodatki, które są dodawane do tych liquidów, które są używane w papierosach, czyli jakieś zapachowe, smakowe dodatki, one mogą wpływać nie tylko pronowotworowo w stosunku do nowotworów płuca, do płuca, ale również w stosunku do jamy ustnej. Także ich szkodliwość jest prawdopodobnie podobna, bo jeszcze zbyt krótki okres jest obserwacji, prawda? One dość niedawno są w obiegu, że tak powiem. Ale wiadomo, że działa to podobnie. Czyli na pewno, jeśli mamy mówić o ograniczeniu jakichś czynników i o tym, co możemy zrobić, żeby nie zachorować albo zmniejszyć szansę na zachorowanie, no to przede wszystkim palenie, tak podsumowując to o czym wspomnieliśmy.
Tytoń pod każdą postacią.
Tytoń pod każdą postacią.
Papierosy, skręty, fajka.
Żucie,
tak.
Każda forma.
Tytoniu jest szkodliwa.
Na drugim miejscu wymieniany jest oczywiście alkohol. I szczególnie współistnienie tych dwóch czynników, czyli palenie papierosów i alkohol, to ryzyko nie sumuje się, tylko mnoży. Czyli jeśli mamy współdziałanie tytoniu i alkoholu, no to mamy 15-krotnie większą możliwość czy częstość zachorowania niż u osoby, która tych czynników nie ma. Dodatkowo, jeśli mamy właśnie jakieś nieprawidłowo wykonane protezy, czy jakieś stare protezy, czy jakieś korzenie i czynnik przewlekły ryzyka, to ten tytoń i ten alkohol dodatkowo łatwiej mogą wnikać. Czyli ten uraz mechaniczny i higiena jamy ustnej jest bardzo ważna. No i teraz jeszcze się pojawił od jakiegoś czasu w Stanach Zjednoczonych od dawna, w Polsce się mówi o tym od niedawna, o wirusie HPV, czyli wirusie brodawczaka ludzkiego, który wykrywany jest w nowotworach szyjki macicy przede wszystkim, ale również okazało się, że duża częstość jest występowania w nowotworach głowy i szyi, przede wszystkim w nowotworach, które się lokalizują w obrębie migdałków, w obrębie gardła. To jest wirus, który jest przenoszony drogą płciową, także tu się podkreśla ten czynnik. I nowotwory, które związane są z wirusem HPV, to są nowotwory zazwyczaj, bo oczywiście nie zawsze, ale często dotyczą one osób młodszych. Mówimy o tej grupie osób jako grupie młodych dorosłych, czyli około 30-40 roku życia. I są to osoby, u których nie ma tych klasycznych czynników ryzyka, tych, o których wcześniej wspominaliśmy, czyli tytoniu pod żadną postacią, alkoholu, higiena jamy ustnej jest dobra i nagle okazuje się, że 20-kilkoletnia osoba choruje na nowotwór i rzeczywiście tutaj może być czynnikiem tym wywołującym wirus HPV. Oczywiście tu daleka jestem od tego, żeby stygmatyzować pacjentów, że wirus HPV to są wiąże się z transmisją drogą płciową i że zawsze, i że osoby, które chorują w tym młodym wieku, to zawsze jest ta droga i zawsze jest wirus HPV. Nie zawsze. Ale jednak ten związek przyczynowo-skutkowy jest, także jeśli mamy mówić o czynnikach, których możemy w jakiś sposób bądź też unikać, bądź ograniczać, no to, to musimy też o wirusie HPV wspomnieć na pewno.
Czy jeszcze jakieś inne czynniki, o których powinniśmy wspomnieć? Czy wiek na przykład, tak jak przy wielu chorobach, że no, choroby nowotworowe z wiekiem jest coraz większy czynnik ryzyka? Czy w tym przypadku...
Nie, tu właśnie obserwujemy obniżenie tego wieku. Właściwie już obserwujemy pacjentów nawet około 25 lat, którzy chorują, ale oczywiście taką grupą wiekową, gdzie najczęściej występują nowotwory, no to jest grupa w wieku około 60-65 roku życia. No ale związane jest to zazwyczaj z tym, że gdzieś tam w wywiadzie się zazwyczaj pojawia jeszcze 30 lat palenia, bo jednak ponad 90% to są palacze. To się naprawdę rzadko zdarza, stosunkowo rzadko, że to są osoby niepalące.
Pani doktor, tak podsumowując, to czynniki ryzyka, palenie, alkohol, higiena jamy ustnej, wirus HPV, to jakby zwiększa ryzyko. Natomiast niemniej jednak to, co należy chyba z dużą stanowczością podkreślić, im wcześniej zgłosimy się do specjalisty, tym szansa na wyleczenie jest większa.
Jest bardzo duża. W literaturze i z klinicznych tych naszych obserwacji wynika, że jeśli pacjent się zgłasza w tych pierwszych stadiach zaawansowania, jeszcze nie mamy, nie obserwujemy przerzutów miejscowych i przerzutów odległych, to jest nawet 90% pacjentów ma szansę na przeżycie. To jest bardzo dużo. Natomiast w tych stadiach zaawansowanych niestety, no to ta częstość przeżycia to jest około 30-40%. Także czas zgłoszenia się i czas podjęcia leczenia naprawdę determinuje przeżycie i ten tydzień, w ogóle hasłem tego tygodnia jest hasło po stronie przeżycia. My chcemy podkreślić właśnie, że po leczeniu tego nowotworu, ta jakość życia, po przeżyciu już całego tego leczenia, ta jakość życia jest dla nas ważna, dlatego też i leczenie jest takie, żeby pacjent po leczeniu tych nowotworów mógł wrócić do normalnego jedzenia, do normalnej mowy, do tego, żeby się mógł komunikować prawidłowo i normalnie wrócić do społeczeństwa, normalnie wrócić do pracy.
Ponieważ wczesne rozpoznanie to też mniej inwazyjne leczenie. I leczenie, które nie wymaga zastosowania radykalnych metod terapeutycznych. Dlatego też przypomnijmy jeszcze raz objawy, które jeśli występują przez kilka tygodni, powinny nas zaniepokoić i skierować bez zastanowienia do specjalisty.
No to są przede wszystkim pojawiające się w jamie ustnej, w obrębie warg, na języku, pod językiem, na policzkach, jakieś nadżerki, owrzodzenia, bolesne na początku, podkrwawiające, nie gojące się przez 2-3 tygodnie, albo gojące się, a później znowu pojawiające się w tym samym miejscu. Jest to chrypka i zaburzenie barwy głosu, również zmiana barwy głosu. Jest to krwawienie z nosa, krwawienie z jamy ustnej. Może być to również niedrożność nosa, czyli zaburzenie oddychania przez prawy albo lewy przewód nosowy, a także uwypuklenia na szyi, guzy w obrębie szyi, w obrębie ślinianek, jeśli się pojawiały, to również są objawy nowotworu. Mogą być to objawy nowotworu.
No i chyba
nie chciałabym straszyć.
Ale też jak oglądajmy siebie, dokładnie, dotykajmy, sprawdzajmy. Tak,
nie bagatelizujmy tego, nie leczmy się zbyt długo metodami własnymi, bo naprawdę są bardzo pomysłowe różne metody, które pacjenci stosują. Naprawdę, jeśli jest wcześniej wykryty nowotwór, to naprawdę leczenie zostanie podjęte szybko, to to okaleczenie, którego się boją pacjenci i to, co się później będzie działo z mową, z jedzeniem, naprawdę pacjent wraca do normalnego życia. Takim przykładem pacjenta, który zawsze mi gdzieś tam staje przed oczyma, jak mamy ten tydzień, to jest pacjent, którego leczyliśmy z powodu nowotworu języka, zaawansowanego dość, a jest to nauczyciel języka angielskiego, który po całym leczeniu operacyjnym, kiedy miał język zrekonstruowany i po radioterapii wrócił do szkoły, wrócił do pracy i w dalszym ciągu jest nauczycielem języka angielskiego.
Czyli nie boimy się leczenia. Mamy objawy, krótka decyzja, zgłaszamy się do specjalisty.
I trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jeśli jest to nowotwór, to po prostu jak najszybciej.
W przypadku choroby nowotworowej należy z stanowczością przypomnieć, im wcześniejsza diagnostyka, tym dużo większa szansa na wyleczenie. Nie zwlekamy, zgłaszamy się. Pani doktor, dziękuję bardzo za przybycie do studia, a moim i Państwa gościem była pani doktor Dorota Dziemiańczyk-Pakiela z oddziału laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Bardzo dziękuję pani doktor.
Ja również bardzo dziękuję.
Również dziękuję prowadzącym naszą audycję dla Matuszki Kiczko i Kuby Kochanowicza. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.